Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Stanisław Słonina z Bioproducts Center.
Czy słyszałeś o niezwykłych właściwościach gorczycy? Jej biopole ma działanie lecznicze. Usuwa migreny, zmęczenie, bezsenność i bóle reumatyczne. Polecamy maty, poduszki, pokrowce na siedzenia dla kierowców. Bioproducts Center. Stanisław Słonina. 773-965-6133.
Pan redaktor Andrzej jest już ze mną. Witam bardzo serdecznie.
Witam. Dzień dobry. Jesteśmy już w dzień po wyborach w Chicago. Znamy wyniki.
Tak.
No, co prawda jeszcze nie wiemy, jak to będzie, no bo będziemy mieli drugą turę. I to będziemy mieli drugą turę zarówno w wyborach na burmistrza miasta, jak i w bardzo wielu wardach. Mhm. W wyborach na aldermanów tam też dojdzie do grywek oczywiście, prawda? Mhm. Bo tak samo tam jest, jak nie mają 50%, to będą musieli w dogrywce startować. Będę się starał bardzo krótko i syntetycznie mówić. Wiemy wyniki, wszyscy znają.
Proszę podać, panie redaktorze, bardzo proszę podać.
Rundę Paul Wallas wygrał pierwszą turę, zdobył ponad 170 tysięcy głosów. Na drugim miejscu Brandon Johnson, 103 tysiące. Trzecia Rolly Lightfoot, która nie wchodzi do drugiej tury.
Odpadła, tak?
Odpadła.
No to hura.
I czwarty jest, co jest dla mnie pewną niespodzianką, że wypadł tak słabo, były kongresman z 5. dystryktu. Tutaj, jak pamiętajmy, w Chicago zmieniono dystrykty, granice dystryktu, prawda? I on zrezygnował, kandydował na burmistrza Chicago. Miał ogromne poparcie maszyny Partii Demokratycznej, notabene. I zajął dopiero czwarte miejsce i ma 80, ale to jest z blisko 80 tysiącami głosów. No i teraz jest tak, jeżeli chodzi o frekwencję, to ja powiem, że wyglądało, że ta frekwencja będzie lepsza trochę, bo zwłaszcza, że dużo głosowało we wczesnych, pocztą i tak dalej. No w sumie ona jest nawet trochę niższa niż 4 lata temu, czyli nie mamy się czym chwalić. Niestety nie mamy się czym chwalić. No i teraz, no, Paul Wallas wygrał pierwszą turę, ma 170 tysięcy głosów, ma no, powiedzmy 60 kilka tysięcy głosów, zdobył więcej niż drugi Brandon Johnson. Teraz jak słucham komentarzy, jest tak. No bo istotne jest to, na kogo będą głosować ci ludzie, którzy głosowali na innych kandydatów. I to zadecyduje o wyniku wyborów. Tutaj powiem, nie jestem odkrywczy, powtarzam tutaj amerykańskich komentatorów trochę. Większość z nich mówi tak, że nie wyobraża sobie, aby wyborcy Lori Lightfoot i wyborcy Chu Garcia, a to jest ponad 150 tysięcy głosów, zagłosowali w większości na Wallasa. My w tej chwili nie wiemy, czy ci kandydaci, których wspomniałem, formalnie ogłoszą poparcie dla któregoś z dwóch kandydatów. Tego nie wiemy w tej chwili jeszcze, ale wszystko zdarzyć się może. Ale pamiętajmy o tym, że to nigdy nie działa tak, to wiemy też w Polsce tak było zawsze i to wszędzie na każdym kraju, Ameryka nie jest wyjątkiem. To nie jest tak, że jak Lori Lightfoot by poparła na przykład Johnsona, to wszystkie jej głosy przejdą automatycznie na Johnsona. Nie, tak nie jest. Ale większość przejdzie dla Johnsona. I tutaj jak popatrzeć, no na przykład Willie Wilson, no, miał poparcie Kongresu Polonii Amerykańskiej, prawda, no wypadł słabo, na tą ilość pieniędzy, które zainwestował, wypadł marnie, no dostał 40 tysięcy głosów, pytanie teraz, gdzie te 40 tysięcy pójdzie. No jeżeli chodzi o polonijne głosy, to jestem przekonany, że dostanie je Paul Wallas, prawda. Ile jest tych polonijnych głosów, tego nikt nie wie, jest to jakieś, myślę, że około 10 tysięcy. Także to nie będzie głos rozstrzygający, absolutnie.
Dla mnie to tak czy inaczej jest bardzo dobra informacja, panie redaktorze Jarmakowski. Pani Lori odpadła. Wczoraj troszeczkę pan studził moje takie negatywne jakby przewidywania, że właśnie tak się stanie. Dzisiaj, że tak powiem, nawet jej przewidywania się sprawdziły, ponieważ nawiązuje do tego, co wczoraj powiedziałam. Ona sama zapowiadała, że coś takiego może mieć miejsce i już na to konto tworzyła swoje własne historie, wytłumaczenia, sugerowała, że to jest niechęć do kobiet kolorowych i tak dalej.
I tak dalej. Owszem, tej wypowiedzi nie były najszczęśliwsze, to fakt. Ona ku mojemu zaskoczeniu bardzo szybko skapitulowała wczoraj. Ona nie czekała, aż te wyniki wszystkie spłyną. Bardzo szybko ogłosiła swoją porażkę wczoraj,
tak.
Prawda?
Mhm.
Także to nawet niektórzy tym byli zaskoczeni, że aż tak szybko ogłosiła swoją porażkę.
No może nie jest to takie przyjemne, wie pan, nie jest to takie przyjemne przemawiać akurat w takiej w takich okolicznościach przyrody, że tak powiem.
Tak, ale no, teraz istotne, jak te głosy będą się przekładać.
Mhm.
Zobaczymy, jakie będą sondaże, bo nie mamy w tej chwili żadnych sondaży nowych, jeżeli chodzi o drugą turę. Nie dysponujemy takimi, także musimy tutaj troszeczkę poczekać. Ale jak dodamy i popatrzymy na przepływ, to ja mówię tak, że dla mnie umiarkowanym faworytem jest Brandon Johnson jednak.
Mm-hmm.
Dlatego, że jak popatrzymy, ile tych czarnych głosów i tych innych głosów tam było w sumie, to on może te głosy uzbierać. Jak będzie, zobaczymy. Moim zdaniem nie jest to pewne. Tutaj szanse są tych kandydatów niemalże równe chyba.
Mhm.
Także naprawdę będzie decydowała też frekwencja, jak poszczególni kandydaci zmobilizują elektoraty.
Mhm.
Oczywiście my musimy sobie zdawać sprawę, co pewnie nam się nie będzie podobało, na pewno mi się nie będzie podobało, no ale na pewno element rasowy będzie wykorzystywany, że tutaj, żeby czarni głosowali na Afroamerykanina, prawda? To niewątpliwie
tak.
Będzie grało jakąś rolę w kampanii.
Na pewno, na pewno. Panie redaktorze, my mamy five after five, tak? Pięć tematów po
tak,
piątej. My nigdy nie jesteśmy w stanie tych pięciu opracować. Ja mam swój temat. Czy pan słyszał o kolejnej gafie naszego prezydenta Joe Bidena?
Wie pani, niech pani mówi.
Z ust prezydenta Bidena padła bardzo ciekawa wypowiedź, bo podczas obchodów Miesiąca Czarnej Historii w Białym Domu na spotkaniu z publicznością powiedział takie słowa: I'm maybe a white boy, but I'm not stupid. Czyli może i jestem białym chłopcem, ale nie jestem głupi. Tutaj wygłosił to chwilę po tym, jak żartował, że lider mniejszości w izbie Hakeem Jeffries, który jest demokratą z Nowego Jorku, a jest czarny i którego wcześniej...
Hindusem chyba on jest.
No,
ogóle,
no tak.
Takim ciemnym Hindusem. No, no na tyle, na ile Hindusi są czarni.
Ciemni. No tak. Ale tak się wypowiedział i powiedział, że wcześniej go popierał. No i nie do końca teraz się do siebie odzywają, nie za bardzo siebie lubią. Co pan o tym myśli?
No i gdzie spadka?
No nie, czy takie uwagi z jego strony są sensowne? To nie są jakieś rasistowskie wypowiedzi?
Nie? Bez przesady. Proszę panią, gdybyśmy mieli akurat, było tutaj taki autor kreskówek, to była większa afera, taki autor, to co prawda nie polityczna akurat afera, taki autor kreskówek miał bardzo głupie rasistowskie komentarze. Ja już nie będę powtarzał, bo mi wstyd jest, ale po prostu nie będę tego powtarzał. To się chyba niespecjalnie nadaje nawet do powtórzenia na antenie, no ale
tak.
Go wyrzucono z jakiejś tam redakcji, gazet i tak dalej.
No tak, no tak, ale prezydenta
pani,
nie będziemy
ja
usuwać.
Politycy mają to do siebie, że czasami palną coś.
A ten polityk, ten prezydent ma to bardzo dużo do siebie właśnie, że tak wali.
Ja myślę, że ten prezydent jest w tej chwili bardzo dobrym prezydentem, tu bym go bronił. Natomiast jak popatrzymy na... No ja mogę całą listę wymieniać nazwisk wpadek, którzy mieli naprawdę poważniejsze wpadki.
A ja wie pan
ta
co?
Ta wpadka jest taka maciupeńka. Ja
dla pana powiedział. Jest maciupeńka. A ja bym się skłaniała ku temu, wie pan, ku propozycji Nikki Haley, polityk amerykańskiej i byłej gubernator stanu Południowa Karolina, która też jest kandydatką na prezydenta, aby wprowadzić obowiązek testowania jednak kompetencji umysłowych dla pewnych polityków i... Bo jak to są politycy w wieku powyżej 75 lat, tam już może być może Alzheimer i Parkinson, wie pan, on ostatnio też przewrócił się, więc na schodach samolotu. Także, no, wie pan, to może...
Po prostu.
A nasz prezydent ma ile lat? 80.
Tak, ma 80 lat.
Dobra. No właśnie, no a jak...
No, medycyna robi postępy, ludzie żyją dłużej, trzeba podnosić wiek emerytalny. Gdybym miał być złośliwy, tak bym odpowiedział tutaj. Mhm. Natomiast to jest tak, no Nikki Haley oczywiście była też ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to, trzeba powiedzieć, była bardzo twardym i dobrym ambasadorem, za co z tego urzędu została odsunięta, wyrzucona przez Donalda Trumpa, prawda?
Tak. Tak.
Ona odchodziła z urzędu w konflikt, skonfliktowana z Donaldem Trumpem. Zresztą Donald Trump bardzo brutalnie ją w tej chwili zresztą atakował, kiedy ona ogłosiła to, że ubiegać się będzie o nominację Partii Republikańskiej.
No i ona też nie za bardzo dobrze o Trumpie się wypowiadała. To tak było, no, prawda, tak, z wzajemnością, prawda, jakaś taka niechęć.
Oczywiście, bardzo, jak najbardziej. To wszystko jest, także no...
Ale rozpętała się z tego straszna burza, co ona powiedziała, bo ona jeszcze powiedziała, że chodzi o to, żeby testować te kompetencje umysłowe dla polityków właśnie starszych, żeby sprawdzić, czy oni rzeczywiście są w tym prime time, czyli w kwiecie wieku. I...
Dobra, ja bym, jest to, powiem szczerze, propozycja niebezpieczna.
Bo
jakbyśmy zaczęli kompetencje umysłowe sprawdzać posłanki Green, to by mogła wylecieć z Izby Reprezentantów.
Może tak być.
Bo proszę panią, no to co ona twierdzi czasami, no to są już takie absurdalne. Ona jest zwolenniczką, pani wie, jest coś takiego jak ten QON, prawda? Tak, ci specjaliści od spiskowych teorii. Ona tego, i ona wygłasza takie spiskowe teorie. Niestety, problem polega na tym, ja bym powiedział tak, pal 6, co tam Biden się potknie słownie gdzieś tam, można się potknąć, to się każdemu zdarza.
Jemu często dosyć, prawda?
Tak, ale o wiele groźniejsze dla mnie jest, jeżeli politycy zaczynają odwoływać się do takich absurdalnych, spiskowych teorii. To zaczyna być, to wtedy jest już, bym powiedział, niebezpieczne. I tutaj chyba jest ten moment, gdzie by należało wkraczać i gdzie Nikki Haley może mieć rację też.
No tak, ale tutaj zbaczamy troszeczkę z tematu, wie pan. To już jest zupełnie inny temat, spiskowe teorie, ja rozumiem. Wróćmy do tematu tej Nikki Haley, dlatego że wokół niej rozpętała się ogromna burza po tym, co powiedziała o tym prime time, że powinno się testować tych starszych polityków, no, właśnie, żeby nie było kichy,
Trump,
wie pan.
Donald Trump też ma 80 na kartę.
No tak, i jak tylko mu się zatrzęsła ręka, to od razu organizowali mu badania,
nie
wie pan.
Nie mówię, tutaj to działa w dwie strony. Tak,
no to powinni też badać tutaj tego prezydenta.
Propozycja niebezpieczna, ale fajna. Dobra, ja...
Panie redaktorze, ale ja jeszcze chcę pana o coś zapytać, dlatego że została ona zaatakowana przez dziennikarza z CNN-u, Dona Lemona, tak to się mówi, który jest czarny, który jest...
Chicago zresztą chłopak.
Tak, który jest gejem i on wtedy powiedział, że ojej, no to w takim razie trzeba byłoby jeszcze przetestować samą Nikki, bo ona też nie jest w najlepszej formie, nie jest w tym prime time, bo on wygooglował, że w prime time to są kobiety 20, 30 i 40 lat. No wie pan, no to jest straszny, wie pan, to już jest...
No, odgryź się złośliwie jej po prostu. Odgryź się jej złośliwie. Moim zdaniem zbyt złośliwie.
Proszę i za panią... to pana lubię, panie redaktorze. Za to pana lubię, że pan tutaj no jednak trzyma stronę kobiet.
Ja trzymam stronę kobiet, tak. Ja z reguły trzymam stronę kobiet, ale odgryź się złośliwie, jej się strasznie odgryz. Oczywiście przesadnie, oczywiście Don Lemon nie ma racji. Nikki Haley, tak by the way, przy okazji, przepraszam, że wtrącam angielszczyznę, no Nikki Haley była bardzo dobrym ambasadorem w Organizacji Narodów Zjednoczonych i to jej trzeba oddać. Akurat w jej przypadku, to jest oczywiście moja opinia, można się ze mną zgodzić lub nie, akurat jej zarzucanie braku kompetencji jest
bezpodstawne. I złośliwe. Tak. No i wie pan co, i ciekawe jest to, że on został zdjęty z programu na chwileczkę, potem za chwilę wrócił.
Tak,
i moje pytanie do pana, jako do białego faceta jest takie. On za chwilę wrócił, no troszeczkę burzy było. Gdyby się tak wypowiadał biały dziennikarz, powiedzmy, czy... zostałby tak samo potraktowany. Ten...
Myślę, że w tym przypadku tak. Bo tak? On troszeczkę, że tak powiem, biorąc pod uwagę Nikki Haley, pojechał po
Po bandzie?
Po bandzie. Po bandzie, to zgadzamy się z tym, mamy tu identyczne zdanie, nie było to fortunne.
Tak.
Ale żeby od razu go, on jest bardzo, moim zdaniem, bardzo ciekawym, bardzo dobrą, ciekawą, dziennikarską osobowością, wobec tego daleki byłbym od chęci od wyrzucania go.
Tak.
A zwłaszcza łączy nas to, że jesteśmy z Chicago.
No tak, ale gdzie są też feministki, wie pan, które, no tutaj no, się, prawda, nie odezwały się w ogóle w obronie kobiet, bo ja tu się, proszę pana, poczułam bardzo źle, bo ja też jestem 50-letnia.
No tak, no ale to wie pani, no przepraszam, ale to jeszcze do 80 ma pani 30 lat.
No tak, ale nie, ale Niki jest w tym samym wieku co ja i on jej tak, wie pan, dołożył,
no,
także...
dołożył jej trochę. Akurat niesłusznie, bo jak mówię, akurat Niki Haley jest osobą kompetentną, także tutaj zobaczymy, jak to będzie. Czy ona ma szansę w tych, to istotniejsze jest to, czy ona ma w tych prawyborach szansę, prawda? Ja sądzę, no zobaczymy, czy jej się uda pozbierać kampanijne fundusze. Ja wiem, że ona niedawno była w Illinois, była w Pontiac na przykład. Także w takim tutaj mieście w Illinois, także gdzieś tam szuka poparcia, szuka, prawda, stara się gromadzić fundusze na kampanię. A jeżeli mówimy o kampanii prezydenckiej, to powiedzmy sobie szczerze, tych funduszy trzeba bardzo dużo. Ja tylko jeszcze jedno zdanie o wyborach w Chicago, bośmy przelecieli do Stanów Zjednoczonych. Mamy też wybory na aldermanów, to pewnie wrócimy, być może parę zdań powiemy jeszcze jutro.
Dobrze.
Bo powiem, bo to jest tak, że tutaj w kilku wardach bardzo ciekawa rzecz nastąpiła w tych wyborach. Po pierwsze jest sporo kandydatów niezależnych weszło, czyli nie popieranych przez maszynę partyjną do drugiej tury, bo w wielu wardach będzie druga tura. Po następna rzecz tutaj, że odpadli wszyscy tacy kandydaci, często aldermani, którzy byli oskarżani o korupcję. Tutaj miotła wyborców zadziałała bardzo skutecznie. Dlatego ta Rada Miasta może być bardzo ciekawa, z bardzo ciekawych ludzi złożona. I teraz będzie tak, że ten przyszły majer, ktokolwiek nie będzie, wcale nie będzie musiał mieć łatwego życia z tą Radą Miasta, że ona mu będzie wszystko w ciemno akceptowała. No. Także wrócimy do tego pewnie jeszcze na pewno po drugiej terze, ale prawdopodobnie przed, bo tam jest kilka bardzo ciekawych walk wyborczych przed nami.
Tak.
Lecimy do Stanów, lecimy do Ukrainy, bo tam się też
na
i do
Ukrainy, tak.
Mołdawii. Dzisiaj wiceszef NATO wystąpił w telewizji mołdawskiej i w telewizji rumuńskiej, przepraszam, najmocniej. I on złożył daleko idącą deklarację. Stwierdził, że gdyby Mołdawia została zaatakowana przez Rosję, to NATO udzieli jej militarnego wsparcia. No, daleko idąca deklaracja. Choć na razie, powiedzmy sobie, na szczęście żadna Rosja militarnie Mołdawii nie atakuje i niespecjalnie, zdaje się, maczymy tą Mołdawię.
I pożyjemy, to zobaczymy.
Pożyjemy. Aczkolwiek pani Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, straszyła dzisiaj, że Ukraina szykuje jakąś prowokację na granicy z Mołdawią z użyciem materiałów promieniotwórczych wręcz. No, także tam takimi rzeczami straszą. Rosjanie mają w tym nad Dniestrzu niewielkie swoje siły wojskowe. Oczywiście stwierdzają, że jakikolwiek atak na te siły to będzie atak na Federację Rosyjską ze wszystkimi tego konsekwencjami, z czego nikt nie robi sobie z tego w tej chwili.
Tak.
W każdym ta sytuacja wokół Mołdawii cały czas jest bardzo napięta i tą sytuację trzeba śledzić, bo tam rzeczywiście może z godziny na godzinę wręcz może dojść do jakiegoś zaostrzenia. Wiemy, że te demonstracje, gdzie tych, powiedzmy, prorosyjskich demonstracji zwieziono do Kiszyniowa, to nie przyniosło żadnego rezultatu. Tutaj mołdawskie służby sobie poradziły z tym. A na Ukrainie samej trwają o Bachmut w dalszym ciągu ciężkie walki. Tutaj ciekawą opinię czytałem dzisiaj, bardzo ciekawą opinię takiego szwajcarskiego badacza, który mówi tak, że wojna na Ukrainie skończy się zwycięstwem Ukrainy w październiku ze względu, że Rosji skończą się zasoby.
Jakiś wizjoner, tak?
No, to matematyk bardziej.
Aha. No a pan się ale... też zgadza z tym, że
nie,
tak będzie?
Ja, się, ja nie wiem, ale on, znaczy jaki jest jego tok rozumowania, bo to jest chyba najistotniejsze tutaj. Jego tok rozumowania jest taki, że on, no, my mniej więcej wiemy, ile Rosjanie czego mają w magazynach, biorąc pod uwagę straty, jakie ponoszą w tej chwili, to około połowy października skończą im się czołgi, skończą transportory, skończą się różne rzeczy i nie będą w stanie prowadzić wojny nadal. I na tej podstawie on twierdzi, że Ukraina wojnę wygra gdzieś w okolicy października.
Rozumiem. No, ja trzymam go za słowa. Pan kupuje, tak? No bo pan jest miłośnikiem Ukrainy, to pan kupuje te...
Chciałbym, żeby tak się stało, no bo ja myślę, że to jest w naszym interesie, bo ja sobie... Ja wiem jedno i tutaj przestrzegam wszystkim przed naiwnością taką. Nie myślcie, że ambicje Putina kończą się na Ukrainie. Nie, nie, nie. On pragnie odbudować potęgę Związku Radzieckiego. On pragnie podbić te wszystkie republiki, które Rosjanie stracili. On wielokrotnie pisał, że Lenin popełnił wielki błąd, tworząc te wszystkie socjalistyczne republiki, czy to powiedzmy Litwy, Łotwy, Estonii, etc., etc., bo tych republik, jak pani wie, było całkiem sporo. I on marzy o tym przede wszystkim, żeby odsunąć NATO od granic Rosji, bo on uważa, że to NATO jemu zagraża w jakikolwiek sposób.
No ale takie chyba też były te umowy mińskie, tak, że tam...
Nie, to były dżentelmeńskie umowy, nie, nie, to chodzi o co innego. Umowy były w momencie zjednoczenia Niemiec, to było. To było w momencie zjednoczenia Niemiec, podobno zawarto taką dżentelmeńską umowę, że NATO nie będzie budować swoich baz wśród krajów nowych członków, czyli do krajów, które spodziewają się, że do NATO wstąpią. No i NATO tutaj przestrzega tego, bo my nie mamy formalnie baz NATO w Polsce, nie mamy baz NATO na Łotwie, w Estonii, prawda, i tak dalej. NATO tej umowy póki co przestrzega, natomiast zerwali ją Rosjanie sami. Zerwali Rosjanie ją sami, wprowadzając wojska, czy to do Mołdawii, do tego nad Dniestrza. Zerwali ją w 2014 roku, anektując Krym. Zerwali ją wcześniej, prowadząc wojnę z Gruzją. Przypomnijmy.
A Ukraina miała wchodzić do NATO?
Ukraina nie miała wtedy wchodzić do NATO.
No
nikt
właśnie
o tym nie mówił, dlatego te podstawy rosyjskie są absolutnie ten cały tok rozumowania.
Ale te ustawy mińskie, czy tam te obietnice, nie, dyskusje nie były takie? Nie mówiły o tym?
Nie. Ustawy mińskie dotyczyły zawarcia pokoju między Ukrainą a Rosją i dotyczyło to tych dwóch nieuznawanych przez nikogo tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej. Umowy mińskie dotyczyły tych spraw, które Rosjanie złamali zresztą. To niestety pokoju nie przyniosło to. Ukraińcy przestrzegali tych mińskich, oni nie atakowali Rosjan w Donbasie przecież przez długi czas, aż do 24 lutego tego roku, kiedy sami zostali zaatakowani, prawda? No to było takie ostateczne pogrzebanie tych mińskich umów.
Panie redaktorze, no... Ja nie wiem, skąd pan te wszystkie wiadomości bierze?
No,
jakie źródła są?
Codziennie czytam wszystkie doniesienia agencyjne, patrzę, co mówią stacje telewizyjne. Także powiem szczerze pani, podsłuchuję rosyjską propagandę. Ja podsłuchuję rosyjską propagandę.
Super.
Patrzę, co oni mówią. Zresztą jak
a czy pan
zauważyła,
też, panie redaktorze?
Na tyle po rosyjsku mówię, że mogę... Trochę dzięki kilku tenisistkom musiałam do rosyjskiego wrócić trochę. Także wie pani, także trochę dzięki nim, ale one są, że tak powiem, po naszej stronie mocy. Także tutaj no, trochę dzięki nim tutaj też podsłuchuję po rosyjsku, co w
Rosji
mówią. To jest bardzo ciekawe, bo ta propaganda, oni dostali, na przykład to widać, jak się tego słucha, oni dostali hopla na punkcie Polski na przykład.
A ja nie wierzę ani jednej propagandzie, ani propagandzie ukraińskiej.
Oczywiście, że propagandzie.
Ani jednej, ani tym manipulacjom.
Ale wie pani, to nie chodzi, żeby propagandzie wierzyć, no. Tylko żeby wiedzieć, co oni mówią.
No i co oni mówią?
Jeżeli chodzi o propagandę ukraińską, ja powiem tak, bo to, co nas interesuje, to są straty, które oni
Właśnie, podają. Bo ja już pana pytam tyle razy o te straty i pan mi nie, zawsze mówi o rosyjskich stratach, a nigdy mi pan nie mówi o tych ukraińskich.
Nie, mówiłem kilkakrotnie. Oni zresztą niedawno podali. Ich straty są spore, no sięgają ponad 100 tysięcy zabitych w tej chwili.
A ja słyszałam, że tam jest więcej niż 100 tysięcy.
Ale
i
ja
to
mówię
ze strony...
o wojskowych. Ja mówię o wojskowych. Pani powiem tak.
Ja chyba też o wojskowych
chodzi,
mówię.
Jeżeli chodzi... Ale to jest pal 6, jeżeli chodzi o cywili. No bo wojna niestety ma to do siebie, że giną nie tylko wojskowi,
tak
a giną cywile też. I pani powiem, tutaj ja sądzę, że nas czeka ogromne później przerażenie i zaskoczenie, jak my poznamy pełną skalę strat.
No
bo
właśnie.
My w tej chwili możemy mówić i to Ukraińcy też tutaj przestrzegają przed tym i także Organizacja Narodów Zjednoczonych, ten komisarz tam podaje jakieś liczby, ale zaraz zaznacza natychmiast, że to nie są pełne liczby, że on sobie zdaje sprawę, że to jest tylko czubek góry lodowej. Jeżeli o to chodzi, to my musimy być przygotowani do... Bo my wiemy, ilu ludzi było w jakich miastach.
Tak,
my
tak.
wiemy, ile ludzi z tych miast mniej więcej, oczywiście mniej więcej.
No wszystko to jest właśnie mniej więcej.
Wyjechało, wszystko to jest mniej więcej, tak. ale wiemy, że no, wie pani, jeżeli w Żytomierze brakuje 150 tysięcy ludzi, no to gdzie są ci ludzie, prawda? No gdzieś się musieli podziać, także po wojnie my będziemy tutaj odkrywać i czeka nas wiele, no myśmy widzieli to, co się działo w Buczy, oczywiście znamy takie miasta jak Izium i cały
tak,
szereg
tak.
innych miejsc. Także ja sądzę, że nas tutaj wiele przerażających odkryć czeka.
Tak, no tam
jeszcze.
Były jest różne historie nami. Właśnie, tam były
jest
różne...
Jest przed nami, to wszystko jest przed nami.
Tak.
O tym będziemy wiedzieli.
O tym będziemy... I to był ostatni temat?
No ostatni temat, to już nie mamy czasu wiele, patrzę na zegar, ostatni
no
temat.
No i właśnie, panie redaktorze, właśnie, bo zawsze no, się zatrzymujemy przy tej wojnie.
Zatrzymujemy się przy tej wojnie, temat sportowy, Hubert Hurkacz, notabene z Rosjaninem, wygra gładko dzisiaj, to nie jest, to jest zawodnik bardzo zajmujący odległe miejsca w rankingu, nie jest to ważne. Ważne jest to, że Hurkacz w ćwierćfinale turnieju w Dubaju zagra z legendą, czyli zagra z Nowakiem Djokovicem. No i tutaj niewątpliwie wielu sobie ostrzy ząbki na ten mecz. Ja też sobie ostrzę ząbki. Oczywiście powiedzmy sobie szczerze, faworytem jest Nowak Djokovic.
Tak jest.
I tutaj nie będziemy zaskoczeni, jak Djokovic z Hurkaczem wygra, bo zdaje się, Djokovic w formie jest dobrej.
To no słyszę, że jest w bardzo dobrej formie,
to
tak?
To jest, tak. Także tutaj ja się nie spodziewam zbyt wiele, ale Hubert stoczył kilka razy z Djokovicem pojedynki niezwykle zacięte. Przypomnijmy ostatni ATP Finals, ten turniej, który kończy sezon, gdzie gra 8 najlepszych. Tam co prawda Hurkacz przegrał z Djokovicem, ale miał 2 piłki meczowe i mecz był niezwykle zacięty. Także wcale to nie jest tak, że Hubert Hurkacz musi łatwo ulec Djokovicowi, aczkolwiek faworytem jest oczywiście Nowak Djokovic.
Super.
To jest w ogóle ciekawe.
Ja jego bardzo lubię.
Tak, bardzo pani go lubi. No i jest ciekawe, czy on wygra, no, czy, że tak powiem, przebije statystykę i jeszcze wygra jakiegoś wielkiego szlema, żeby przeskoczyć na wiekowy, ale formę trzyma doskonałą.
Wiekowy? Co to znaczy?
No, ma już po 30.
No wie pan, to jest młody facet. Ja wiem, że w sporcie to jest zupełnie inaczej.
No, on już jest grubo po 30. Także powiedzmy, tutaj on już lata swoje ma, ale wie pani, on jest, dietę trzyma, że tak powiem, tutaj jest w dobrej formie, także wszystko jest
tak,
nim
tak, okay. No i on taki zdrowy rozsądek zachowuje.
Także jest tutaj, także zobaczymy, jak to będzie w tym meczu z Hurkaczem jutro.
Super, to ja czekam, co mi pan powie jutro.
No, zobaczymy. Jutro będziemy już chyba po meczu z Hurkaczem, aczkolwiek ja nie znam planu gier na jutro jeszcze w Dubaju. Nie
Rozumiem.
Patrzyłem. Niestety, aha, jeszcze, no, też żeśmy nie powiedzieli, ale już chyba nie mamy czasu. Chyba
nie mamy, panie redaktorze, nie mamy. No, pan się zawsze rozgada. Co mam powiedzieć?
Muszę się ograniczać, jest powód.
Jacek pana tak bardziej pilnował, a ja już tak spontanicznie z panem rozmawiam, panie redaktorze
Także
Jarmakowski.
Do usłyszenia jutro.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Dobranoc.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Stanisław Słonina z Bioproducts Center.
Czy słyszałeś o niezwykłych właściwościach gorczycy? Jej biopole ma działanie lecznicze. Usuwa migreny, zmęczenie, bezsenność i bóle reumatyczne. Polecamy maty, poduszki, pokrowce na siedzenia dla kierowców. Bioproducts Center. Stanisław Słonina. 773-965-6133.